Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Surrender Experiment. Moja podróż ku doskonałości życia to pamiętnik Michaela Asingera, autora książki The Untethered Soul. Singer opisuje decyzję podjętą po intensywnych doświadczeniach medytacyjnych w młodości. Postanowił nie organizować życia wyłącznie wokół własnych lęków, ambicji i preferencji, lecz przyjmować to, co przynosi rzeczywistość. Ta decyzja staje się tytułowym eksperymentem, prowadzonym przez kolejne dekady. Książka łączy opowieść duchową z autobiografią zawodową. Autor przechodzi od samotnego życia i praktyki medytacyjnej w lesie, przez rozwój wspólnoty duchowej, do pracy programisty i kierowania dużą firmą z branży oprogramowania medycznego. Nie przedstawia jednak sukcesu zawodowego jako głównego celu. Interesuje go pytanie, czy można intensywnie działać w świecie, a zarazem zachować dystans do własnego umysłu. Celem książki jest pokazanie, jak praktyka obserwowania myśli i rezygnacja z potrzeby kontroli mają, według autora, zmniejszać wewnętrzny opór wobec zdarzeń. To osobista relacja, nie uniwersalny podręcznik ani naukowe badanie skuteczności tej postawy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, surrender jako rezygnacja z kontroli, a nie z działania. Najważniejsze pojęcie książki, surrender, oznacza zgodę na bieg wydarzeń, a nie bierne wycofanie się z obowiązków. Singer nie proponuje, by porzucić pracę, relacje czy odpowiedzialność. Opisuje raczej zmianę punktu wyjścia. Gdy pojawia się zaproszenie, trudne zadanie albo nieoczekiwana możliwość, autor stara się najpierw nie odrzucać ich tylko dlatego, że burzą jego plan lub wywołują dyskomfort. Następnie wykonuje potrzebne działania możliwie rzetelnie, bez budowania wokół rezultatu osobistej narracji o sukcesie i porażce. To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ w potocznym języku poddanie się kojarzy się z bezsilnością. U Singera chodzi o porzucenie psychicznego oporu, nie o zaprzestanie wysiłku. Człowiek nadal może uczyć się programowania, prowadzić organizacje, podejmować decyzje i reagować na kryzysy. Ma jednak nie uzależniać wewnętrznego spokoju od tego, czy świat spełnia jego oczekiwania. Autor przedstawia własną drogę jako test tej zasady w warunkach dalekich od klasztornej izolacji. Podejście ma również ograniczenie. Opowieść Singera łatwo odczytać jako zachętę do traktowania każdego zbiegu okoliczności jako właściwego kierunku. Książka jest jednak przede wszystkim zapisem jego interpretacji doświadczeń, a nie dowodem, że uległość wobec każdej sytuacji przynosi dobre skutki. Praktyczna wartość tej idei polega raczej na zauważaniu, kiedy odmowa wynika z rozsądnej oceny, a kiedy wyłącznie z lęku przed zmianą. Po drugie, świadomość obserwująca jako narzędzie pracy z natłokiem myśli, Singer rozwija znaną z The Untethered Soul ideę świadomości obserwującej. Punktem wyjścia jest proste spostrzeżenie, że człowiek potrafi zauważyć własne myśli, napięcie i wewnętrzne komentarze. Skoro są one obserwowane, nie muszą być tożsame z obserwującym. Autor nazywa tę perspektywę miejscem świadka. W książce nie chodzi więc głównie o zmianę treści każdej niepokojącej myśli, lecz o zmniejszenie automatycznego utożsamienia z nią. Medytacja pełni w tej metodzie rolę ćwiczenia uwagi. Singer opisuje wczesne zainteresowanie praktyką zen, skupieniem na oddechu oraz dążeniem do wyciszenia mentalnego hałasu. Nie przedstawia medytacji jako techniki gwarantującej nadzwyczajne stany. Jej zasadniczym zastosowaniem jest dostrzeżenie chwili, w której umysł zaczyna produkować scenariusze obronne, oceny lub pragnienia. Dopiero wtedy możliwe staje się niepodążanie bezrefleksyjnie za tym impulsem. Mechanizm, charakter praktyczny. Na przykład pojawiająca się propozycja może wywołać myśl, że jest zbyt ryzykowna albo nie pasuje do wyobrażonej tożsamości.
Z tej perspektywy świadka taka myśl jest informacją do rozważenia, a nie rozkazem. Singer twierdzi, że dzięki temu można działać spokojniej i mniej reaktywnie.
Krytyczny czytelnik powinien zarazem pamiętać, że dystans do emocji nie zwalnia z ich rozumienia. W trudnych relacjach lub kryzysach potrzebne bywają także rozmowa, granice i konkretna pomoc, których sama obserwacja umysłu nie zastępuje. Po trzecie, od samotnej praktyki do firmy technologicznej i wspólnoty duchowej. Wyjątkowość pamiętnika Singera polega na zestawieniu praktyki duchowej z działalnością organizacyjną i biznesową.
Autor zaczyna jako młody poszukiwacz, który chce żyć samotnie w lesie i poświęcać czas medytacji. Z czasem wokół niego powstaje Temple of the Universe, ośrodek jogi i medytacji na Florydzie. Równolegle Singer angażuje się w tworzenie oprogramowania dla zarządzania praktykami medycznymi, a później kieruje rozwijającą się spółką. Ta biografia służy jego głównej tezie. Autor chce wykazać, że spokój wewnętrzny nie wymaga odcięcia się od pracy, instytucji i odpowiedzialności za innych. Według niego przeciwieństwem duchowości nie jest aktywność, lecz działanie napędzane przymusem chronienia własnego obrazu. Kiedy przyjmował kolejne zadania, których początkowo nie planował, traktował je jako element praktyki, a nie zdradę pierwotnego życia kontemplacyjnego. Jednocześnie książka nie powinna być czytana jako prosty przepis na karierę. Singer opisuje rzadką sekwencję możliwości, kompetencji technicznych i sprzyjających okoliczności. Związek między jego postawą a rozmiarem osiągnięć pozostaje interpretacją autora, nie dającą się łatwo uogólnić. Cenniejsza jest inna lekcja: ambitna praca może zostać poddana sprawdzianowi motywacji. Czy działanie wynika z realnej potrzeby i gotowości służenia zadaniu, czy z potrzeby zdobywania potwierdzenia własnej wartości? Debiut, w tym sensie rozwój firmy, staje się w książce laboratorium dla idei poddania, a nie jedynie dowodem materialnego powodzenia. Po czwarte, przyjmowanie niewygodnych okazji i rozróżnianie lęku od rozsądku w relacji Singera, poddanie się życiu ujawnia się najczęściej w zwyczajnych momentach wyboru. Autor nie szuka specjalnych znaków, ani nie czeka bezczynnie na przeznaczenie. Dostaje propozycje, spotyka potrzebę do rozwiązania albo widzi, że sytuacja wymaga jego udziału. Zamiast automatycznie pytać, czy odpowiada to jego wcześniejszemu planowi, bada własny opór. Jeśli źródłem oporu jest jedynie obawa, wygoda lub przywiązanie do wizji siebie, stara się powiedzieć tak i nauczyć się tego, co konieczne. Taka postawa może poszerzać zakres działania. Człowiek nie rezygnuje z możliwości tylko dlatego, że nie czuje się gotowy lub nie potrafi przewidzieć wszystkich konsekwencji. Książka pokazuje też, że kompetencje mogą rozwijać się jako odpowiedź na rzeczywiste zadanie.
W przypadku Singera dotyczy to między innymi wejścia w programowanie i zarządzanie, mimo że nie były one jego początkowym duchowym zamiarem.
Nie należy jednak mylić otwartości z brakiem kryteriów. Rozsądek wymaga sprawdzania faktów, oceny ryzyka, ochrony zdrowia, finansów i granic innych ludzi. Przyjęcie okazji nie musi oznaczać przyjęcia każdych warunków. Najbardziej użyteczna wersja eksperymentu Singera brzmi więc: mniej radykalnie zauważ własną awersję. Nie traktuj jej od razu jako prawdy i dopiero potem podejmij odpowiedzialną decyzję. Dzięki temu idea surrender może służyć ograniczeniu unikania, zamiast usprawiedliwiać impulsywność lub zaniedbanie. Na koniec.
Kryzys prawny jako sprawdzian narracji o wewnętrznej wolności. Późniejsza część książki obejmuje poważny kryzys związany z federalnym śledztwem i nalotem FBI na firmę Singera.
Autor przedstawia te wydarzenia jako okres bezpodstawnych oskarżeń ze strony władz USA oraz jako szczególnie trudny test swojej praktyki.
Konstrukcji pamiętnika jest to ważne, ponieważ poddanie się życiu byłoby łatwe do obrony, gdyby dotyczyło wyłącznie korzystnych zbiegów okoliczności.
Singer stara się pokazać, że ta sama zasada ma obowiązywać także wtedy, gdy zagrożone są reputacja, bezpieczeństwo i dorobek wielu lat. Jego stanowisko nie oznacza dosłownej bierności wobec prawa. Z opowieści wynika, że sytuacja wymagała obrony i zaangażowania w procesy formalne.
Surrender ma tu dotyczyć sposobu przeżywania niepewności, niepotęgowania cierpienia przez ciągłe mentalne odtwarzanie katastroficznych wersji przyszłości.
Autor odróżnia konieczne działanie od wewnętrznej walki z faktem, że kryzys już nastąpił. Ten fragment wymaga szczególnej ostrożności interpretacyjnej.
Jest to relacja jednej ze stron i nie zastępuje niezależnej analizy prawnej ani pełnej historii sprawy.
Niektórzy krytycy książki kwestionowali wiarygodność lub moralne uproszczenia jej narracji.
Mimo to część pozostaje istotna jako pytanie filozoficzne, czy spokój oznacza zaprzeczanie bólowi, czy zdolność do działania bez całkowitego podporządkowania się panice. Czytelnik może uznać to pytanie za wartościowe, nawet jeśli nie przyjmie wszystkich wniosków autora. Podsumowując,
The Surrender Experiment będzie szczególnie interesująca dla osób, które czytają literaturę z pogranicza pamiętnika, medytacji i praktycznej duchowości.
ale nie chcą kolejnego zbioru abstrakcyjnych haseł. Singer osadza swoją ideę w długiej, nietypowej biografii, obejmującej samotną praktykę, budowę wspólnoty, technologię, zarządzanie oraz kryzys prawny.
Dzięki temu pytanie o poddanie się nie pozostaje wyłącznie ćwiczeniem medytacyjnym. Dotyczy także pracy, odpowiedzialności, konfliktu i niepewności. Największą korzyścią praktyczną może być nauka rozpoznawania automatycznego oporu. Książka zachęca, by przed odrzuceniem trudnej sytuacji sprawdzić, czy decyzją rządzi faktyczna ocena zagrożeń, czy raczej hałas myśli, duma albo lęk.
Czytelnik nie musi przyjmować metafizycznego języka autora, aby wykorzystać tę obserwację w codziennych wyborach.
Intelektualnie lektura prowokuje też do rozróżnienia między skutecznym działaniem a kompulsywną potrzebą kontrolowania wyniku. Na tle podobnych książek Singer wyróżnia się przede wszystkim skalą autobiograficznego eksperymentu. Nie argumentuje głównie przez teorie, badania ani krótkie ćwiczenia, lecz przez historię życia, którą interpretuje jako konsekwencję jednej decyzji duchowej.
Tu zarazem siła i słabość książki. Jej świadectwo jest konkretne i wciągające, lecz nie stanowi uniwersalnej recepty ani niezależnego potwierdzenia jej tez.
Najlepiej czytać ją otwarcie, ale krytycznie, jako osobistą propozycję pracy z oporem, a nie jako obietnicę, że rezygnacja z kontroli zapewni powodzenie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael A. Singer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.